Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu. 4 listopada 2020 roku. Odcinek 82. Teraz przeszłość. Drugi odcinek audiobooka. Teraz jak już dziś zmienić jutro. Ostatnie egzemplarze oryginalnego papierowego wydania tej książki prawdopodobnie są jeszcze dostępne w sklepie Biznesu bez stresu. Serię sponsorują Biznes bez stresu oraz Mylne Ryki.
Krzysztof Wysocki. Teraz. Jak już dziś zmienić jutro? Poznaj tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji. Część pierwsza. Przeszłość. Pierwsza część przewodnika poświęcona jest przeszłości. Wszystkiemu temu, co już się zdarzyło i czego nie da się zmienić, a co jest podstawą do decyzji podejmowanych teraz i działań realizowanych w przyszłości. Cienka membrana teraźniejszości oddziela niezmienną przeszłość od nieokreślonej jeszcze przyszłości. Twoja przeszłość składa się z trzech elementów, które w różny sposób wpływają na dokonywane przez ciebie wybory. Droga, którą przebyłeś, tłumaczy, w jaki sposób znalazłeś się tu, gdzie teraz jesteś. Doświadczenia, które zebrałeś, pozwalają ci lepiej ocenić sytuację w celu podjęcia właściwej decyzji. Bagaż, który masz ze sobą, może ograniczać twoje możliwości wyboru, ale może też stanowić kapitał do wykorzystania w skutecznym działaniu. Rozdziały składające się na tę część szczegółowo omawiają, jaki powinien być twój stosunek do każdego z tych trzech aspektów twojej przeszłości, żebyś mógł sprawnie podejmować decyzje i nie żałować ich w przyszłości. Rozdział pierwszy. Droga. Jak zaakceptować niezmienność szlaku, który doprowadził cię do teraźniejszości? Cytat. Gdybanie może doprowadzić cię do szaleństwa. Patrick Jane, główny bohater serialu Mentalista. Przeszłość to droga, która doprowadziła cię tu, gdzie teraz jesteś. Szlak bez powrotu, przynajmniej dopóki ludzkość nie zbuduje wehikułu czasu. Drogi, którą przebyłeś, nie możesz dowolnie zmieniać. Wielu naukowców jest zdania, że nawet gdyby podróże w przeszłość były możliwe, grzebanie w niej prowadziłoby do zaprzeczenia zasadzie przyczyny i skutku. Zasadzie, która rządzi niepodzielnie naszym światem. Mogłoby dojść do zjawiska oscylacji przyczynowo-skutkowej. Wyobraź sobie, że jako dorosły cofasz się do swojego dzieciństwa i doprowadzasz do swojej własnej śmierci. Skoro doprowadziłeś do swojej śmierci w dzieciństwie, to nie możesz dorosnąć i cofnąć się w przeszłość. Skoro nie możesz cofnąć się do dzieciństwa, to nie możesz doprowadzić do swojej własnej śmierci. Skoro nie możesz doprowadzić do swojej śmierci w dzieciństwie, to jednak dorosłeś i możesz rozpocząć swoją samobójczą misję w przeszłość. I tak dalej w nieskończoność. Podróż w przeszłość, aby ją zmienić, prowadzi w wielu przypadkach do zaprzeczenia podstawowym regułom logicznego wnioskowania. Z faktu, że cofnąłeś się w czasie i doprowadziłeś do swojej własnej śmierci, wynika, iż nie mogłeś tego zrobić, ponieważ już dawno leżałeś w grobie. To oczywista bzdura, którą niektórzy próbują wyjaśniać istnieniem światów równoległych, ale hipotezy te nie wydają się zbyt przekonujące. Na szczęście póki co te paradoksy cię nie dotyczą, ponieważ wszystko wskazuje na to, że podróże w czasie zdarzają się tylko bohaterom książek, filmów i seriali telewizyjnych. Pozostaje ci zatem przyjąć, że nie możesz zmienić drogi, która przywiodła cię tu, gdzie teraz jesteś. To ważne stwierdzenie. Jego pełna akceptacja jest kluczem do podejmowania właściwych decyzji. Dlaczego? O tym w dalszej części tego rozdziału, ale najpierw zastanów się, czym jest ta droga. Czy tylko trajektorią twojego fizycznego przemieszczania się w trójwymiarowej przestrzeni naszego świata? Lejek przeszłości. Fizyczny ruch to tylko jeden z elementów twojej drogi przez przeszłość. Szlaku wyznaczonego twoimi decyzjami, które podejmowałeś w każdym momencie swojego życia. To one określały, czy wchodzisz w niebezpieczny zakręt, czy zatrzymujesz się na chwilę, czy też pędzisz równiutką autostradą w kierunku zachodzącego słońca. To, gdzie jesteś w tej chwili fizycznie, odzwierciedla wybory, których dokonałeś w przeszłości. Jeśli jesteś prezesem banku, siedzisz właśnie w swoim gabinecie. Jeśli jesteś instruktorką windsurfingu, pokonujesz wraz z kursantem wzburzone fale oceanu. Jeśli jesteś żołnierzem na wojnie, skulony siedzisz w okopie, czekając na sygnał do ataku. Jeśli jesteś pisarką, siedzisz przed komputerem i tworzysz dzieło swojego życia. Wiele decyzji musiałeś podjąć, żeby znaleźć się tu, gdzie jesteś i robić to, co robisz. I mieć teraz takie, a nie inne możliwości wyboru dalszej drogi. Oczywiste jest, że kuląc się przed ostrzałem w okopie, masz zdecydowanie mniej realnych opcji do wzięcia pod uwagę, niż rozpierając się w skórzanym prezesowskim fotelu. Ale pamiętaj, że nie każdy prezes ma odwagę opuścić swoją złotą klatkę na najwyższym piętrze okazałego biurowca, wykonać gwałtowny zwrot i wybrać to, o czym naprawdę marzył od dzieciństwa. Każda decyzja podjęta w przeszłości stanowiła wybór jednej z możliwych dróg. Jednocześnie była odrzuceniem wszystkich pozostałych. W ten sposób coraz bardziej zawężałeś przestrzeń swoich możliwości. Przestrzeń przypominającą lejek, wewnątrz którego w każdym momencie znajduje się to, co jeszcze jest osiągalne, a poza nim to, z czego już zrezygnowałeś. Jak woda dopłynąłeś do wylotu tego lejka przeszłości, do chwili teraźniejszej, w której możesz wybrać tylko to, co jest w twoim aktualnym zasięgu. Będąc żołnierzem na wojnie, nie wystawisz głowy z okopu i nie zaprosisz wroga na biznesowy lunch do pobliskiej restauracji. Jako prezes nie rozpalisz ogniska na środku swojego przestronnego gabinetu. Grobla. Ta decyzyjna podróż przez czas ma jeszcze jedną bardzo istotną cechę, której porównanie z lejkiem nie jest w stanie odpowiednio zilustrować. Gdybyś wędrował po czystej kartce papieru, każdy kierunek byłby dobry. Nie tylko północ, południe, wschód i zachód, ale także dowolny kierunek pośredni. Twój poprzedni wybór nie rzutowałby na to, gdzie możesz się udać w następnym kroku. Ale w życiu nie przemieszczasz się po kartce papieru. Życie przypomina bardziej mapę. Kontynenty i wyspy rozrzucone są na globalnych oceanach, poprzecinane rzekami, jeziorami i pasmami górskimi, porośnięte lasami. Przez rzeki gdzieniegdzie przerzucone bywają mosty. W innych miejscach, na drugi brzeg, możesz się przedostać, korzystając z brodu. Zwodnicze półwyspy, które wydają się brzegiem jeziora, prowadzą czasami na jego środek i niespodziewanie się kończą. Tylko niektóre przełęcze pozwalają na pokonanie pasm górskich. Dlaczego o tym mówię? Wyobraź sobie, że wchodzisz na groblę, która ma cię przeprowadzić na drugi brzeg jeziora. Przed wejściem na nią mogłeś pójść w dowolnym kierunku. Ale teraz Zarówno z lewej, jak i z prawej strony masz głęboką wodę. Pozostaje ci wędrować dalej albo się wycofać. Twoja decyzja o wejściu na groble ograniczyła gamę kolejnych dostępnych ci wyborów. Co więcej, może się okazać, że grobla jest przerwana i będziesz musiał zawrócić. Tak, będziesz musiał, ponieważ znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia. To wyjątkowo niekomfortowe położenie, którego radzę ci unikać. Akceptacja. Na początku tego rozdziału obiecałem ci wyjaśnienie, dlaczego pełna akceptacja faktu, że nie możesz zmienić drogi, która przywiodła cię tu, gdzie teraz jesteś, ma kluczowe znaczenie w procesie podejmowania właściwych decyzji. Jesteś tu, gdzie jesteś. Nie spadłeś z nieba. Nie teleportowałeś się za pomocą budki telefonicznej. Nie jesteś też czarnym kotem, pojawiającym się i znikającym podczas wędrówki po czarno-białych pasach. Nie zaprzeczaj. Po prostu jesteś tu i już. Skoro tu jesteś, to z pewnością da się wyjaśnić, jak tu dotarłeś. Założę się, że nie jest to dla ciebie żadną tajemnicą. Doprowadziła cię tu twoja droga. Droga składająca się z kolejnych decyzji. Skręcić w lewo, w prawo, a może iść prosto. Wszystkie twoje poprzednie chwile teraźniejsze zdeterminowały miejsce twojego pobytu w obecnej chwili teraźniejszej. Wydaje się to proste, prawda? Otóż nie. Dla większości ludzi akceptacja tego dość oczywistego spostrzeżenia, że jesteś tu, gdzie jesteś, ponieważ podjąłeś takie, a nie inne decyzje, okazuje się zbyt trudnym zadaniem. Jedni usiłują ukoić swój żal w bezproduktywnym gdybaniu. Gdybym nie zaciągnął się do wojska, to nie siedziałbym teraz w tym zimnym i mokrym okopie. Gdybym nie zgodził się zostać prezesem banku, to mógłbym Sylwestra spędzić z rodziną w górach. Ile to już lat minęło od ostatniego wyjazdu? 7! Gdybym powiedziała mu, że go kocham, to ożeniłby się ze mną, a nie z Jolką. Inni rozpatrują całe alternatywne scenariusze dotyczące przeszłości. Scenariusze złożone z wydarzeń, które nie tylko nie zaszły, ale nawet nigdy nie byłoby najmniejszej szansy, żeby stały się rzeczywistością. Gdyby tylko chodziło o proste, kreatywne ćwiczenia umysłu, nie stanowiłoby to problemu. Jednak rozważania takie stają się groźną alternatywą dla prawdziwego świata. Konkurują z nim i bardzo często wygrywają. Twoje wspomnienia dotyczące pewnych wydarzeń zniekształcają się pod wpływem późniejszych informacji i przemyśleń. To naturalny i nieszkodliwy proces, o ile nie próbujesz na niego wpływać, chcąc z premedytacją zakłamać rzeczywistość. Wówczas twoje decyzje zaczynają dotyczyć sztucznego, wymyślonego przez ciebie świata, a nie prawdziwej sytuacji, w której się znalazłeś. Prawda bywa dobra lub zła, łagodna lub okrutna, miła lub nieprzyjemna, wspaniała lub kłopotliwa, pachnąca lub cuchnąca, chwalebna lub godna potępienia. Ale jednego nie można jej odmówić. Jest prawdziwa. To, co obiektywnie się wydarzyło, jest tą prawdą, której nie możesz zaprzeczyć. Możesz próbować wymazać ją z pamięci, ale konsekwencje pozostaną. Chociażby w postaci miejsca, w którym się znalazłeś. Zaklinanie przeszłości i próby manipulowania nią są tylko narkotykiem, którego pragniesz, żeby zapomnieć o swojej odpowiedzialności za teraźniejszość. Żeby mieć usprawiedliwienie, dlaczego twoje kolejne decyzje były nieracjonalne. Jakże często na pytanie, dlaczego to zrobiłeś? Przecież to głupie. Ludzie odpowiadają, bo gdybym wtedy postąpił inaczej, bo nie mogę przeboleć, że wtedy, bo musiałem wyrównać stare rachunki. Tak długo przemontowywali film opowiadający o ich przeszłej drodze, że przestał on opisywać ich życie i otaczającą ich rzeczywistość. Stał się grafomańską bajką, w której subiektywne zło zostaje ukarane, a subiektywne dobro wynagrodzone. Zderzenie tej bajki z rzeczywistością bywa bardzo bolesne. Jeśli nie od razu, to w niedalekiej przyszłości, bowiem mydlane bańki złudzeń są bardzo nietrwałe, choć w słońcu mienią się wszystkimi kolorami tęczy. Jak sobie z tym poradzić? Otwórz oczy i ujrzyj swoją drogę taką, jaka była. Tak, czasami myliłeś się, skręcając nie tam, gdzie trzeba, i błądziłeś. Ale niezależnie od tego, czy przeważały dobre, czy złe decyzje, jesteś tu, gdzie jesteś. I nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Czarowanie się, że twoje decyzje były dobre, tylko świat nie chciał współpracować, nie sprawi, że mleko zniknie z podłogi albo że ty się czegoś nauczysz. Zaakceptuj swoją dotychczasową drogę, a gwarantuję ci, że powrót do rzeczywistości uczyni twoje kolejne wybory znacznie lepszymi i skuteczniejszymi. W rozdziale poświęconym teraźniejszym okolicznościom podejmowania decyzji znajdziesz procedurę SOS – sztuka odwiązywania się, pomagającą pozbywać się szkodliwych wyobrażeń. Myśl, że mogło być inaczej, jest właśnie takim urojeniem, które zatruwa twój mózg i utrudnia wyciąganie racjonalnych wniosków. Dania na wynos. Pierwsze. Nie zmienisz drogi, którą przebyłeś w przeszłości. Drugie. Jesteś na końcu lejka przeszłości, czy chcesz tego, czy nie. Trzecie. Unikaj grobli, mogą być przerwane. Czwarte. Otwórz oczy i zaakceptuj swoją drogę, taką, jaka była. Rozdział drugi. Doświadczenia. Jak przekuwać fakty w intuicję niezbędną do podejmowania właściwych decyzji? Cytat. Gdy facet z pieniędzmi spotyka faceta z doświadczeniem, ten pierwszy zdobywa doświadczenie, a ten drugi pieniądze. Harvey McKay. Amerykański przedsiębiorca, autor poradników i felietonista. Przeszłość to doświadczenia, które zdobyłeś podejmując decyzje i próbując je realizować. Jest takie popularne powiedzenie: podstawą właściwych decyzji jest doświadczenie, a doświadczenie zdobywasz podejmując złe decyzje. Nie do końca jest ono prawdziwe, ponieważ doświadczenie zdobywasz również wtedy, kiedy podejmujesz dobre decyzje. Gromadzisz w ten sposób kapitał kompetencji, który pomaga ci w kolejnych działaniach. Albo nie pomaga, jeśli zlekceważysz jego wartość. Kucie faktów. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy tym, co ci się przydarzyło, a wiedzą i doświadczeniami, które zgromadziłeś. Różne rzeczy zdarzają się z różnych powodów. Znaczenie niektórych zrazu przeceniasz, inne lekceważysz. Często na początku nie dostrzegasz kontekstu tego, co zaszło i błędnie identyfikujesz motywacje kierujące ludźmi. Możesz też nie znać wszystkich istotnych okoliczności. Dlatego każdy fakt, który wydaje ci się istotny, powinieneś najpierw zarejestrować, a dopiero potem przekuć w doświadczenie, wykorzystując w tym procesie dodatkowe informacje i umiejętność logicznego myślenia. Bez tego nie zbudujesz intuicji niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji. Fakty to pojedyncze kropki, rozrzucone na kartce. Nie tworzą obrazka. Dopiero połączenie ich liniami i wypełnienie powstałych kształtów kolorami tworzy nową jakość, która może służyć za mapę w kolejnych przedsięwzięciach. Wyobraź sobie, że przymierzasz się do zakupu mieszkania. Odwiedzasz kilku deweloperów, porównujesz ich oferty, Analizujesz położenie osiedli, ich połączenia komunikacyjne z innymi, ważnymi dla Ciebie punktami w mieście i bliskość terenów rekreacyjnych. Oglądasz trójwymiarowe wizualizacje, plany mieszkań, ich rozkłady i możliwości umeblowania. Zwiedzasz też przykładowe mieszkanie, przygotowane przez dewelopera. Porównujesz ceny z Twoimi możliwościami finansowymi oraz zdolnością kredytową. I wziąwszy pod uwagę te wszystkie czynniki, podejmujesz decyzję o zakupie. Po 2 latach okazuje się, że pod Twoimi oknami rozpoczyna się budowa trasy ekspresowej, która oddzieli osiedle od parku, będącego jednym z najważniejszych atutów wybranego przez Ciebie mieszkania. Fakt jest taki. Kupiłeś mieszkanie, które po niedługim czasie straciło dla Ciebie większość swojego uroku. W dodatku nie dość, że wydałeś wszystkie swoje oszczędności, to jeszcze zadłużyłeś się na wiele lat. Stagnacja na rynku nieruchomości nie daje nadziei na szybką sprzedaż i zakup nowego lokum. Zresztą, jaka jest pewność, że znów nie spotka Cię podobny zawód? Tak właśnie wygląda fakt przekuty w doświadczenie. Z zawodu, który Cię spotkał, i narzekania na niesprawiedliwość losu bądź nieuczciwość dewelopera nie wynikają żadne wnioski na przyszłość. Żadna nauczka, która pozwoli Ci następnym razem podjąć lepszą decyzję. Nieprzetrawiona porażka pozostawia tylko niesmak i owocuje niechęcią do podejmowania kolejnych wyzwań. Jak zatem przekuć niefortunny fakt zakupu tego mieszkania w doświadczenie zmniejszające prawdopodobieństwo popełnienia podobnego błędu w przyszłości? Po pierwsze, zastanów się, co się stało i dlaczego. Mieszkanie jest takie, jakie kupowałeś. Osiedle nie zmieniło swojego położenia. Raty kredytu, który spłacasz, są zgodne z umową. Natomiast radość popsuł Ci harmider maszyn budowlanych i perspektywa odcięcia przez ruchliwą arterię dostępu do parku idealnie nadającego się do porannego biegania. Wiesz już zatem, co się stało. Bardzo niemile zaskoczyło Cię nagłe pojawienie się miejskiej inwestycji. Teraz odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego się jej nie spodziewałeś? Ponieważ o niej nie wiedziałeś. A dlaczego nie wiedziałeś? Ponieważ się nie spytałeś. A może się spytałeś, ale deweloper zręcznie uniknął odpowiedzi, zmieniając temat rozmowy. Tak też bywa. Ale przecież mogłeś to sprawdzić gdzie indziej. Pewnie można gdzieś znaleźć perspektywiczne plany rozbudowy miasta. Gdzie? Może w urzędzie albo w internecie. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Ponieważ wydawało Ci się to mało prawdopodobne? Albo nie miałeś czasu lub ochoty? Jaki z tego ciągu pytań wyłania się wniosek? Dokonując poważnej, na przykład takiej jak zakup mieszkania inwestycji, zbierz jak najwięcej informacji i nie polegaj na tym, co Ci się wydaje. Najlepiej od razu sporządź listę kontrolną zawierającą spis wszystkich danych, których zgromadzenie uważasz za niezbędne. Dołącz do poszczególnych pozycji wskazówki dotyczące najlepszych źródeł pozyskania tych informacji. Świadomość potrzeby sporządzenia takiej listy oraz sama lista są właśnie faktem przekutym w doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości. Podczas przekuwania faktów w doświadczenia bardzo pomocna jest zasada 5 dlaczego, opracowana przez Sakichiego Toyodę i wykorzystywana przez koncern Toyota w ramach doskonalenia procesu produkcyjnego. Metoda ta polega na konieczności zadania 5 kolejnych pytań dlaczego w celu wyjaśnienia prawdziwej istoty pojawienia się problemu. Każde następne pytanie niejako kwestionuje ostateczność poprzedniej odpowiedzi i pozwala wniknąć głębiej w zagadnienie, żeby poznać niewidoczną na pierwszy rzut oka przyczynę kłopotów. Proces ten przypomina obieranie cebuli z kolejnych warstw liści przesłaniających jej wnętrze. Z jakiego powodu jest to zasada 5, a nie 4 albo 6 dlaczego? Doświadczenie pokazuje, że w większości przypadków właśnie po uzyskaniu odpowiedzi na piąte z kolei pytanie szydło wychodzi z worka. Takie dopytywanie się dlaczego trochę przypomina postępowanie dziecka zamęczającego w ten właśnie sposób rodziców. Ale czy nie jest to najlepszy dowód na to, że taka metoda stanowi najdoskonalszy sposób poznawania mechanizmów rządzących naszym światem? Przekuwanie faktów w doświadczenia może być jeszcze skuteczniejsze, jeśli w procesie tym będziesz brał pod uwagę wiedzę i doświadczenia zdobyte wcześniej, przy innych okazjach. Możesz wtedy budować swoją intuicję decyzyjną, obejmującą znacznie szersze dziedziny życia, a nie tylko pojedyncze wydarzenia. Na przykład wniosek, że warto mieć listę kontrolną informacji, które należy pozyskać w procesie zakupu mieszkania, ma zastosowanie również w przypadku innych typów inwestycji. Świadomość tego faktu oraz posiadanie odpowiedniego narzędzia przyda ci się, gdy będziesz kupował samochód, działkę, przedsiębiorstwo lub korzystał z usług bankowych. Póki gorące. Proces przekuwania faktów w doświadczenia działa niezawodnie, o ile masz świadomość istnienia jednego poważnego niebezpieczeństwa. Nigdy nie dokonuj krytycznej analizy przeszłości przez pryzmat teraźniejszości. Zawsze oceniaj to, co zaszło i decyzje, które kiedyś podjąłeś, mając na względzie posiadany wówczas stan wiedzy i doświadczenia. To trudne, ponieważ bardzo często nie jesteś w stanie określić, kiedy dotarła do ciebie ta lub inna informacja. Przed wydarzeniem, które jeszcze raz chcesz przeanalizować, czy po nim? Czas oraz późniejsze doświadczenia i zdobyta wiedza zniekształcają wspomnienia. Do tego, co się wydarzyło, dołączasz nowe interpretacje oparte na domysłach, analogiach i skojarzeniach. Zarówno tych racjonalnych, jak i całkiem nieuprawnionych. Twój umysł namiętnie przepisuje historię. Częściowo po to, żeby ją dopasować do przyczynowo-skutkowego ciągu zdarzeń reprezentujących twoje życie. Częściowo zaś po to, żeby znaleźć bezpieczne emocjonalnie usprawiedliwienie dla tych czynów i tych zdarzeń, z którymi trudno jest ci się pogodzić i które trudno wytłumaczyć za pomocą logicznego rozumowania. Po kilku miesiącach pamiętasz już tylko pewien mniej lub bardziej zmodyfikowany łańcuch wspomnień, które nie mogą być podstawą do rzetelnego przekucia ich w przydatne w przyszłości doświadczenie. Nie mogą, ponieważ przestały być faktami, są tylko ich interpretacją, wariacją na ich temat. Dlatego tak ważne jest niezwłoczne rejestrowanie faktów oraz zamienianie ich w wiedzę i doświadczenia niedługo po ich zaistnieniu. Dziennik doświadczeń. Bardzo ważnym elementem szeroko stosowanej w biznesie metodyki prowadzenia projektów PRINCE2 jest dziennik doświadczeń. Ten sukcesywnie uzupełniany dokument służy do gromadzenia informacji o tym, które procesy metodyki przebiegają dobrze, które źle, a które w ogóle zostały pominięte. Rejestruje się wydarzenia powodujące odchylenia parametrów produktów projektu od założeń, oceny przydatności stosowanych narzędzi, dane na temat rzeczywistej pracochłonności poszczególnych zadań i zalecenia na przyszłość. To świetny pomysł, o ile całej tej buchalterii nie traktuje się jako dekoracji. Warto to robić, żeby przy następnym, podobnym projekcie można było uniknąć banalnych błędów. Żeby być mądrzejszym przed szkodą, a nie po niej. Oczywiście dziennik doświadczeń nie gwarantuje sukcesu. Każdy projekt jest inny i nie sposób przewidzieć ze stuprocentową pewnością wszystkich okoliczności, które mogą zaistnieć następnym razem. Natomiast w kluczowych sprawach historia lubi się powtarzać, więc warto z tej prawidłowości korzystać. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, załóż swój osobisty dziennik doświadczeń. Nie potrzebujesz do tego specjalnego oprogramowania komputerowego, ani nawet zestawu formularzy zaprojektowanych przez ekspertów z dziedziny prowadzenia projektów. Wystarczy zeszyt lub najprostszy edytor tekstowy. Jeśli chcesz być super wydajnym kustoszem swoich doświadczeń, skorzystaj z systemu notatek elektronicznych, na przykład Microsoft OneNote lub Evernote. Dzięki temu będziesz mógł szybko i łatwo odnaleźć zapiski dotyczące danego zagadnienia. Ważne jest, żebyś gromadził swoje doświadczenia w jednym miejscu. Niech to będzie jeden zeszyt albo jeden plik tekstowy w komputerze, albo jeden system notatek elektronicznych. Dzięki temu nie będziesz musiał się zastanawiać, gdzie zapisałeś doświadczenia związane z grą na wiolonczeli, gdzie z budową ogrodzenia, a gdzie z prowadzeniem posiedzeń rady nadzorczej. Przeszukiwanie wielu miejsc to czysta strata czasu, która przemienia się w niechęć do zapisywania czegokolwiek. Być może prowadzisz już pamiętnik, w którym zapisujesz najważniejsze wydarzenia, swoje przemyślenia, sprawy, które przyciągnęły Twoją uwagę, odczucia żale i radości. To dobrze. Prowadzenie pamiętnika pozwala przelać na papier emocje, wyrzucić je z głowy i w ten sposób odświeżyć swoją zdolność do racjonalnego myślenia. Zmartwienia odpływają wraz z tuszem lub atramentem i zasychają na zapisywanych przez Ciebie kartkach. Zauważ jednak, że pamiętnik nie jest dziennikiem doświadczeń, tak jak fakty nie są wiedzą i doświadczeniami. W pamiętniku notujesz wszystko, co chcesz wyrzucić z głowy, żeby ją oczyścić. Choć czasem po latach możesz znajdować przyjemność w przeglądaniu swoich dawnych zapisków, nie jest to ich główną rolą. Pamiętnik ma za zadanie uwolnić Cię od emocjonalnego osadu i zarejestrować to, co absorbuje Twoją uwagę. Natomiast dziennik doświadczeń powinien mieć znacznie mniejszą objętość i zawierać tylko to, co może się przydać w przyszłości. Nie nagie fakty i odczucia, ale wynik ich przekucia w wiedzę i doświadczenia. Recepty i listy kontrolne. Listy kontrolne są istotnym elementem metody Getting Things Done, GTD, Davida Allena, który określa je mianem kreatywnych przypominaczy. Obsesją Allena jest doprowadzenie umysłu do takiego stanu, w którym natrętna myśl nie musi po raz kolejny pojawiać się w głowie. Jak to osiągnąć? Przez zapisanie jej w miejscu, któremu ufasz. Ufasz, że nie zostanie zagubiona i w razie potrzeby będzie można ją przywołać. I właśnie listy kontrolne stanowią jedną z takich niezawodnych skrytek. Umieszczenie jakiejś czynności na liście kontrolnej dotyczącej danego zagadnienia sprawia, że możesz być pewien, iż jej nie pominiesz. Ta pewność uwalnia moce obliczeniowe Twojego umysłu, niezbędne do kreatywnego, niekonwencjonalnego myślenia. Z czasem przekształca się też w ogólne poczucie własnej kompetencji i gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań. Im bardziej niecodzienna jest sytuacja, z którą przychodzi Ci się zmierzyć, tym więcej potrzebujesz twórczego zaangażowania Twojej głowy. Dlatego obciążanie jej pamiętaniem o mnóstwie banalnych szczegółów związanych z rutynowymi, powtarzalnymi przedsięwzięciami jest marnowaniem bezcennych zasobów intelektualnych, którymi dysponujesz. I wcale nie gwarantuję, że nie popełnisz po raz kolejny tego samego błędu, ponieważ wyleciało ci z głowy, kiedy myślałeś o czymś innym, ważniejszym. Nie przejmuj się trywialnością swoich list kontrolnych. One właśnie do tego służą, do gromadzenia rzeczy trywialnych, które tak łatwo umykają naszej uwadze. Na drzwiach wejściowych do mojego domu przymocowałem od wewnątrz kartkę „Chcemy być zamknięte na klucz”. Drzwi. Od czasu jej powieszenia nie zdarza się, żeby ktoś z domowników zapomniał zabezpieczyć nas przed wizytą nieproszonego gościa. Kiedyś, gdy codziennie jeździłem do pracy, obok drzwi wisiała następująca kartka. Weź dokumenty. Weź pieniądze. Weź teczkę. Weź czapkę. Weź klucze. Weź dobry humor. Zgaś światło. 7 ważnych rzeczy, których dopilnowanie gwarantowało niemalże 100% sprawne i bezstresowe wyjście do pracy. Dzień w dzień. Możesz się spotkać z opinią, że notowanie wszystkiego i sporządzanie list kontrolnych to zbędna biurokracja, która tylko zabija kreatywność. Że jedynie wolny, nieograniczony niczym umysł jest zdolny do tworzenia genialnych dzieł, inspirowania innych ludzi i wdrapywania się na szczyty biznesowych osiągnięć. Nic bardziej mylnego. Niezliczone przykłady z dziedziny sztuki i biznesu potwierdzają, że tylko odciążając swój mózg od pamiętania o tym, co wtórne i powtarzalne, uwolnisz przestrzeń dla prawdziwych, nieskrępowanych poszukiwań. Tylko w ten sposób dasz sobie okazję do rozwoju i osiągnięcia sukcesu, którego skala przekroczy twoje wyobrażenia. Zapisz w postaci gotowych recept i list kontrolnych to, co rutynowe, a wymyślaj to, co bezprecedensowe. Podążysz wówczas drogą najznamienitszych artystów, wynalazców i przedsiębiorców. Pamiętaj tylko, żeby listy te uaktualniać, ponieważ niemodyfikowane przestają odzwierciedlać twoje potrzeby. Tracisz do nich zaufanie i przestajesz ich używać. Dania na wynos. Pierwsze. Przekuj fakty w doświadczenia. Drugie. Pytaj dlaczego, aż dojdziesz do sedna problemu. Trzecie. Nie oceniaj przeszłości przez pryzmat teraźniejszości. Czwarte. Prowadź swój osobisty dziennik doświadczeń. Piąte. Sporządzaj i aktualizuj recepty i listy kontrolne. Rozdział trzeci. Bagaż. Jak poradzić sobie z bagażem przeszłości i wykorzystać zgromadzone w nim atuty? Cytat. Bagaż potrafił stać nieruchomo w taki sposób, że wydawało się to jeszcze straszniejsze niż kiedy się poruszał. Terry Pratchett. Brytyjski pisarz fantasy i science fiction. Cytat z powieści Czarodzicielstwo. Przeszłość to bagaż, który niesiesz ze sobą. Walizka zawierająca zarówno to, co cię obciąża, jak i to, co może dodać ci skrzydeł. Kamienie. Zwykle z pojęciem bagażu przeszłości kojarzą się wszelkie zaciągnięte zobowiązania, długi do spłacenia i wszystko to, co zawdzięczasz innym osobom. Rodzice poświęcili się twojemu wychowaniu, nauczyciele tolerowali twoje wybryki i starali się nauczyć cię kilku istotnych prawd o życiu. Kapral w wojsku dbał o twoją kondycję i dyscyplinę. Szef nauczył cię poruszania się w korporacyjnej dżungli. Kumple wyciągnęli z dołka, kiedy rzuciła cię dziewczyna. A przyjaciel przygarnął, kiedy nie stać cię było na wynajęcie mieszkania. Z pewnością jesteś w stanie wymienić wiele dobrych uczynków i prezentów, które otrzymałeś od świata, nic za nie nie płacąc. Są to tak zwane miękkie zobowiązania. Jeśli o nich zapomnisz, po prostu zyskasz opinię niewdzięcznika. Lecz nie grozi ci natychmiastowa eksmisja z mieszkania, wyłączenie prądu i gazu lub utrata pracy. Oprócz nich istnieją też twarde zobowiązania. Zaciągnięte kredyty, obowiązek płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zapłata czynszu czy wymóg pojawiania się w każdy dzień roboczy o godzinie 7 na stanowisku pracy. Jak widzisz, w większości są to zobowiązania związane z finansami. Ich lekceważenie grozi popadnięciem w poważne, pogłębiające się tarapaty. Dlatego podejmując jakiekolwiek decyzje, musisz zawsze wziąć pod uwagę, czy w ten sposób nie zagrozisz swojej zdolności do spłacenia już podjętych twardych zobowiązań. Nie bierz kolejnej pożyczki na zakup nowego, fajnego telewizora, jeśli masz kłopoty ze spłatą poprzedniej. Nie umawiaj się z kolegami na wyjazd do Hiszpanii, jeśli doskonale wiesz, że w tym czasie nie dostaniesz urlopu. Nie kupuj nowego samochodu służbowego, jeśli twoja firma przestała płacić składki ZUS. A brak zaświadczenia o niezaleganiu uniemożliwi ci przystąpienie do ważnego przetargu. Są to oczywiste oczywistości, ale zbyt często wielu osobom zdarza się o nich zapominać. Zobowiązania miękkie też należy spłacać. Czasami wydaje się, że nie jest to takie istotne, ponieważ zapomnienie o nich nie grozi natychmiastową katastrofą. Jednak to błędny pogląd. Nawyk lekceważenia miękkich zobowiązań niesie za sobą znacznie poważniejsze i trwalsze konsekwencje, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Zobowiązania należy spłacać, żeby być w porządku wobec innych i wobec siebie. Bycie w porządku wobec innych buduje twoją reputację, a ta owocuje zdolnością do zaciągania kolejnych zobowiązań, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Bycie w porządku wobec siebie stanowi jeden z podstawowych filarów poczucia własnej wartości, które pozwala z wiarą w sukces podejmować kolejne wyzwania. Jest tylko jeden problem. Istnienie zobowiązań twardych łatwo jest obiektywnie udowodnić. Umowy kredytowe, ustawy, wezwania do zapłaty stanowią ich niezaprzeczalne świadectwo. Natomiast zobowiązania miękkie to kwestia subiektywna. To nigdzie nie zapisane długi honorowe, czekające w ciszy na spłacenie. Szkopuł polega na tym, że część tych zobowiązań istnieje tylko w twojej głowie. Oprócz ciebie nikt nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Ktoś wyświadczył ci przysługę i wcale nie oczekuje rewanżu, a ty zadręczasz się rozmyślaniem, jak się odwdzięczyć i to w taki sposób, żeby nie urazić dobroczyńcy. A tymczasem on już zapomniał o sprawie i ze zdziwieniem i pewnym zakłopotaniem przyjmie drogi zegarek, który, nie mogąc wymyślić niczego innego, postanowiłeś wręczyć mu przy najbliższej okazji. Jest też druga strona medalu. Część miękkich zobowiązań istnieje tylko w głowach twoich bliźnich. Codziennie spotykasz się z wieloma osobami i niektóre z nich mają głębokie poczucie, że świat ich nie docenia. Przepełnia je pragnienie usłyszenia, jak bardzo inni są im wdzięczni za to, co normalny człowiek robi z obowiązku lub po prostu ze zwykłej przyzwoitości. Zjawisko to można łatwo zaobserwować w stanowiskach informacji dla pasażerów na polskich dworcach kolejowych. Nie zawsze, ale bardzo często po rozmowie z osobą pracującą w takim miejscu masz wrażenie, że informując cię, z którego peronu odjedzie twój pociąg, wyświadcza ci przysługę porównywalną z uratowaniem ci życia. Natomiast na co dzień nierzadko spotykasz się z ukrytym oczekiwaniem spłaty zobowiązania, które tak naprawdę nie istnieje. Współpracownik spełnił twoją prośbę i uprzątnął swoje biurko. A teraz czeka na rewanż w postaci przygotowania za niego raportu. Twoje dziecko przez tydzień pilnie odrabiało lekcje, a teraz uważa, że należy mu się nagroda w postaci nowego telefonu komórkowego. Twój wspólnik po 15 latach zgodnego prowadzenia spółki uparcie uważa, że nie możesz jeszcze odejść z firmy, ponieważ nie spłaciłeś swojego długu związanego z tym, że dał ci okazję do wsparcia go wiedzą i pracą w drodze do waszego sukcesu. Sądzisz, że powyższe przykłady wymyśliłem na poczekaniu na potrzeby tej książki? Nic z tych rzeczy. To sytuacje zaczerpnięte prosto z życia. Sytuacje, które świadczą o tym, że czasami nawet nie jesteś w stanie wyobrazić sobie, czego ludzie mogą od ciebie oczekiwać i co może wydawać im się godziwą spłatą długu. Miej zatem na uwadze, że część miękkich zobowiązań istnieje tylko w twojej głowie, a część tylko w głowach osób, z którymi się zetknąłeś. Nie mają one nic wspólnego z obiektywną rzeczywistością. Skoro więc ich nie ma, nie musisz ich spłacać. Skup się tylko na tych długach, które istnieją naprawdę i służą pielęgnacji twoich dobrych stosunków z bliźnimi. Jak je rozpoznać? Wedle własnego sumienia i poczucia honoru. Wiem, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale w tym względzie nikt cię nie wyręczy. Klejnoty. Oprócz długów przeszłości, twój bagaż zawiera również cenne kosztowności, które, jak powiedziałem na początku tego rozdziału, mogą dodać ci skrzydeł. Te walory to nie tylko materialne dobra, które udało ci się zgromadzić. Paradoksalnie rzeczy, którymi obrastasz, nierzadko bywają kulą u nogi, a nie atutem, albowiem mogą ograniczać twoje pole manewru. Tym bogactwem jest przede wszystkim twoja reputacja, pozycja i dobre stosunki z otaczającymi cię ludźmi, znajomymi, współpracownikami, przyjaciółmi i rodziną. Bardzo często zyskujesz to wszystko, spłacając swoje zobowiązania i wywiązując się z danych obietnic. Metaforycznie można wyobrazić sobie ten proces jako przemianę obciążających cię polnych kamieni w klejnoty i złoto. Masz więc moc, o której marzyli od zarania dziejów władcy i wiedzę, której poznaniu alchemicy poświęcali całe swoje życie. W przeciwieństwie do prawdziwych precjozów, reputacja, pozycja i dobre stosunki z otoczeniem są szalenie nietrwałe. Tylko codzienna pielęgnacja może sprawić, że będą błyszczały prawdziwym blaskiem i nie okażą się marną podróbką ze skazami. Nawet mała łyżka dziegciu może zepsuć smak całej beczki miodu. To przysłowie świetnie odzwierciedla delikatność i nietrwałość tego bogactwa. Niemniej warto o nie dbać, ponieważ za te skarby możesz kupić wszystko. Pamiętaj jednak, że z klejnotami związany jest ten sam problem, co ze zwykłymi kamieniami. Część z nich istnieje tylko w twojej głowie, a część tylko w głowach bliźnich, z którymi masz do czynienia. Być może w powszechnym odbiorze twoja reputacja nie jest wcale taka wspaniała, jak to sobie wyobrażasz. Być może tylko ty uważasz, że pracując 60 godzin tygodniowo przez ostatni kwartał wyświadczyłeś swojemu szefowi niezapomnianą przysługę. A szef uznaje to za coś normalnego, ponieważ sam pracował tyle samo, a może nawet więcej. Być może jedynie w swoich oczach jesteś dowcipnym, uśmiechniętym facetem, który ubarwia paniom z księgowości każdy poranek. A tymczasem one traktują twoje pajacowanie jako zło konieczne i uprzejmie tolerują te występy, czekając aż wreszcie sobie pójdziesz. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się samobiczować i pogrążać w przygnębieniu, ale o to, że przecenianie walorów, które przytaszczyłeś ze sobą z przeszłości, jest równie niebezpieczne jak błędna ocena wielkości ciężaru zobowiązań, które masz do spłacenia. Staraj się obiektywnie patrzeć na zawartość swojego bagażu. Bez wątpienia jest to bardzo trudne, ponieważ z natury rzeczy widzisz wszystko subiektywnie, ze swojego punktu widzenia. Ale ta trudność nie powinna zwalniać cię z próbowania i ćwiczenia tej umiejętności. Dlaczego? Dlatego, że im obiektywniej ocenisz sytuację, w której się znajdujesz, tym właściwsze decyzje będziesz w stanie podjąć. Dania na wynos. Pierwsze. Twój bagaż zawiera kamienie i klejnoty. Drugie. Bezwarunkowo spłacaj każde twarde zobowiązanie. Trzecie. Przed spłaceniem sprawdź, czy zobowiązanie naprawdę istnieje. 4. Odróżniaj klejnoty od bezwartościowych świecidełek. 5. Decyduj na podstawie obiektywnej oceny sytuacji.